Dla Polaków Stocznia Szczecińska, przez lata funkcjonująca jako stocznia imienia Adolfa Warskiego, to znacznie więcej niż zwykły zakład produkcyjny. To jeden z najważniejszych symboli powojennej historii Polski, stanowiący filar tożsamości narodowej i regionalnych w trzech głównych wymiarach: wolnościowym, gospodarczym oraz integracyjnym. Stocznia w Szczecinie zapisała się w historii jako jeden z głównych ośrodków robotniczego protestu. Współcześnie stocznia jest dla Polaków także symbolem bolesnych przemian po 89 roku. Spektakularny upadek holdingu w 2002 roku, to wtedy już nie była stocznia imienia Adolfa Warskiego, oraz ostateczna likwidacja państwowego giganta w 2009 w wyniku decyzji Komisji Europejskiej, to do dziś temat żywych debat politycznych i społecznych. Dla wielu pokoleń stoczniowców losy tego miejsca wiążą się z osobistym i zawodowym dramatem. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Anny Kolmer i Małgorzaty Furgi zatytułowanego Była sobie stocznia, w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej, a po reportażu krótka rozmowa z historykiem.
Uwaga, uwaga. Widzę, że przyszło trochę więcej osób niż było zapisów. To jest w jakimś stopniu teraz już problem państwa, bo ja miałem określoną liczbę takich książeczek, katalogów wystawy Stocznia Szczecińska, historia nie tylko polityczna, której jestem współautorem i którą po prostu chciałem wręczyć każdemu z uczestników. Proszę się tym jakoś demokratycznie podzielić, a ja jedną zostawiam dla siebie.
Ja tutaj jestem.
Dziękuję.
Proszę. To kto jeszcze nie ma? Panowie mają? Kto nie ma jeszcze?
Z państwa jeszcze nie ma.
Nazywam się Mateusz Lipko i chciałem państwa serdecznie powitać na kolejnej edycji naszych spacerów edukacyjnych spod szyldu Od wsi w Zwerkę do Solidarności, Stocznie Szczecińskie, symbole epok. Myślę, że przede wszystkim będziemy starali się skupić po prostu na miejscach, w których jesteśmy, żeby już ta historia, która rzeczywiście wychodzi tutaj z każdego kąta, z każdej hali czy z każdej pochylni, starała nam się dotrzeć do nas przede wszystkim w taki naturalny sposób, żeby to nie było przegadane. Także proszę jak najwięcej korzystać, jak najwięcej oglądać. Zdjęcia są oczywiście dozwolone. Jeśli będziemy przy hali zakładu, który sobie tego jakoś konkretnie nie życzy, będę wtedy państwa informował, ale wydaje mi się, że w sobotę akurat te problematyczne hale są zamknięte, także bez problemu można cieszyć się również tutaj możliwością nieograniczonej fotografii cudownych industrialnych krajobrazów. Ruszymy drogą, która jest bodaj jedną z ostatnich poważnych inwestycji PRL-owskiego okresu Stoczni Szczecińskiej, a mianowicie ta asfaltowa droga, jedna z niewielu asfaltowych dróg w całej stoczni, powstała specjalnie na wizytę Michaiła Gorbaczowa w 1988 roku, kiedy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego przyjechał wizytować Szczecin, przyjeżdżał wizytować różne kraje bloku wschodniego w tym okresie już pierestrojki, okresu, w którym komunizm upadał, w którym te wizyty były coraz bardziej taką pustą propagandą, bo każdy wiedział, że jakby ten komunistyczny ustrój i gospodarka centralnie planowana nijak ma się do kapitalizmu, nie jest w stanie się obronić przed konkurencją wolnego rynku. W każdym razie, ta droga wiodąca do hali K1, w której też zaraz będziemy, została wybudowana specjalnie po to, aby limuzyna Gorbaczowa nie musiała pokonywać wertepów. Stamtąd ruszymy już na pochylnię Wulkan, jedno z serc stoczni, starą pochylnię pamiętającą jeszcze czasy niemieckie. To zresztą od nazwy starej niemieckiej stoczni Wulkan wzięła nazwę dzisiejsza pochylnia. Tam będziemy mogli zaobserwować kilka bardzo ciekawych momentów zmian gospodarczych zachodzących w stoczni, zmian infrastrukturalnych, które to sprawiły, że stocznia miała taki, a nie inny charakter, takie, a nie inne statki budowała w latach od 50. do 90.
Marian Dzięgielewski. Ja z centralnej Polski przyjechałem, spod Warszawy.
A skąd?
Węgrów, miasto powiatowe. I tam do szkoły chodziłem zawodowej. No i kolega starszy ode mnie, do wojska go wzięli, nie? W marynarce w Świnoujściu służył. Po tym został w Szczecinie, bo mu się podobało. No i przyjechał, nam rozmawiamy, tego, a mówi, to się, gdzie ty, mówi? A ja mówię, w stoczni pracuję. Ja mówię, jak? Mówię, wiesz co, nie jest źle. Mówi, zarobki trochę są lepsze, jak tu w centralnej Polsce. O te 20%, nie? No to jak żeśmy szkoły skończyli, to ja do takiego kolegi mówię, co jedziemy? No i żeśmy wysłali, kurde, podania. Chyba po 3 tygodniach czy coś takiego przyszła odpowiedź, że wolne miejsca są, że trzymają. No i tak trafiłem do stoczni. W 67 roku, w sierpniu bodajże. No i tak się przyjąłem do stoczni. Pierwsze wrażenie to takie było, jak wszedłem na stocznię, te statki takie stały. Tam oni czyścili, malarze tego, w maskach chodzili, tak, ja mówię, Boże mój, do jakiego ja piekła tu trafiłem. Ale poszedłem później na wydział elektryczny, bo tam przyjąłem się. I tam widzę na tym wydziale, nie są tacy ludzie umrosani jak tam, nie? No i się zatrudniłem i tak się moja praca pierwsza zaczęła. Wydział elektryczny W3 i na stażu byłem. A w tym czasie do stoczni na nasz wydział to chyba ze 40 przyszło, nie?
Tylu nas było.
Później pół roku żeśmy popracowali i była niecałe 900 zł wypłata. I za te 900 zł to tak człowiek na śniadanie jak przyszedł, to tylko w stoczni mleko było i 5 bułek suchych żeśmy jedli. Bo chciało się gdzieś iść, jeść i piwo wypić i tak dalej, nie? I tych pieniędzy tak było nie za bardzo, to trzeba było tego. No i tak pół roku chyba było, niecałe pół roku. I tak przyszli i mówi, za przeproszeniem takie słowo, nie? Mówi, jak tu żyć? Śniadanie się skończyło, poszliśmy, kurde, na wydział. Nogi wyciągnęliśmy pod kierownika biurkiem, nie? I stoimy, a on idzie i tak nogi przekłada. Mówi, chłopcy, co się dzieje? Nie mamy siły, mówi, bo mleko pijemy, bułki jemy, mówi, nie mamy siły. I się szum zrobił w stoczni. Partia to tamto, przyszedł później kierownik, jeszcze ktoś przyszedł, już nie pamiętam. Panowie mówi, tam coś załatwimy, nie? No i chyba z tydzień tak było, dali nam odpowiedź, że nam staż. Czyli już na akord, to już nie było, tam było 4,60, tylko było ich 9 zł tam. No 7 czy ileś tak było, już nie pamiętam.
Ja wejdę słowo, to był właśnie pierwszy strajk. No. Zainicjonowany przez nas, młodych chłopaków, bo ja też przyjąłem się w 67 roku, też na W3 razem żeśmy pracowali, Stanisław Wilkowski. Jak weszłem na statek i zobaczyłem do maszynowni, Jezu, gdzie ja przyjechałem? A jeszcze taki powiem przykład, jak zajechałem do domu, to rodzice moi bardzo przeżywali, a sąsiad do mojej mamy i taty mówi, proszę panią, on posiedzi tam pół roku i zaraz wróci. Jak ja to usłyszałem, to powiedziałem, nie da rady i do dzisiaj jestem w Szczecinie.
Także... 15 lat.
Ja 17 lat miałem wtedy skończone. Czy nie skończone jeszcze, bo jeszcze miałem dowód tymczasowy taki, małoletni dowód.
No ja byłem starszy o rok. Także trzeba przyznać, że były początki nieciekawe, tak jak kolega powiedział. No ale potem nam podwyższyli, dali stawki no,
bo później
większe.
Było tak, że nam po tym całym buncie takim skrócili nam staż.
No, no to razy 200. O czwartą grupę.
No bo to było
to zależności
200
od...
godzin to wtedy tak było, jeszcze nie było tam 107, bo wszystkie soboty były pracujące. Jak to przeliczyć, to już było 2000. A jak się nadgodziny zrobiło, to już trochę kasy było. A później się tak przyzwyczaiłem i faktem zacząłem porównywać, bo ja troszeczkę tak jeszcze... Na fuchy, jak jeszcze w domu byłem, nie? I tam przy budowlance tego, to tam nie było gdzie się umyć, bo to wszystko tak, jak to w partyzantce, nie? W wiadrze i tak dalej. A tu się przyszło, to było faktem, że było i na tryskiem, i śniadanie, i tak dalej, i tak dalej. No, czyli warunki były pod tym względem. Bo tam inni powyjeżdżali, nie? Z tego względu. A ja mówię, nie, jakoś tak tego. Jeszcze tam elektryka to może nie była. Tam najcięższa to było montaż kabli. Bo to grube takie z 3 razy 150, kurde, kable. 120, nie? Te grube. A jeszcze były wtedy ołowianki nawet niektóre, bo na którymś nas, bo to były w Ołowiu, to były ciężkie. No, jak tam się montowało te kable, to taki bęben duży, kurczę, chyba średnicy ze 3 metry. I się te kable rozwijało, a to ołowianka to ciężka. A później to wycofali już ołowiankę, bo to choroba, nie? Tam, ta ołownica, no. No i później tam człowiek już... Dobrze sobie radził, jak to się mówi.
Przejdziemy nabrzeżem wyposażeniowym aż do pochylni Odra, drugiej najważniejszej pochylni, trochę mniejszej, ale ilościowo nawet bardziej używanej w czasach świetności stoczni, a skończymy tą małą wyprawę przez miejsca i historię w miejscu w zasadzie kluczowym dla historii politycznej i opozycyjnej stoczni, ale nie tylko, bo też i Szczecina. A myślę, że nie byłoby przesady, mówiąc, że Polski, a nawet generalnie historii zimnej wojny, bo trafimy do historycznej świetlicy stoczniowej, gdzie podpisywane były porozumienia robotników z władzą w styczniu 71, a później słynne porozumienia sierpniowe 30 sierpnia 80 roku. Pamiętajmy, pierwsze porozumienia, które zostały podpisane dzień wcześniej niż w Gdańsku, porozumienia, które zapoczątkowały karnawał Solidarności, a później zostały brutalnie jakby zaprzepaszczone przez wprowadzenie stanu wojennego. To jest hala, w której zasadniczo wykonywano cięcie i gięcie blach. W zasadzie od początku lat 70., ale wcześniej jeszcze, zanim zaczęto używać bardzo wydajną metodę cięcia plazmowego, którą zaraz może nawet plazmą będzie chodzić, nie jestem pewien. Ostatnio udało nam się zobaczyć, jak wycina blachy. Stosowano metodę, można powiedzieć, analogową, polegającą na tak zwanym trasowaniu blach. To był ten zardzewiały, przedziwny, piramidoidalny czy trapezoidalny budynek. Nazywa się trasernią i właśnie tam, na samym szczycie tego budynku, zamontowano taki specjalny, no można powiedzieć, rzutnik, taki duży obiektyw, gdzie wkładano wycinane w tekturze jakby trasy, takie wzory, jak ma być docięta blacha. Stamtąd z góry świecono za pomocą takiej optycznej aparatury wiązkę światła na blachę, która leżała na samym dole, i tam na podstawie tego zarysu, świetlnego kontura, który był wyrysowywany kredą, wyznaczano miejsce, jak ręcznie trzeba było wyciąć tą blachę, już wyspawać ją ręcznie. To jak na lata 50., końcówka lat 50. była bardzo nowoczesna technika. Zaraz zobaczymy, jak wygląda ta technologia stoczniowa, plazmowa dzisiaj. Zapraszam. O, plazma, zaraz będzie cięła. Oprócz tych technologicznych smaczków, proszę również zwrócić uwagę na te ślady przeszłości, które tutaj można zaobserwować. Tamte jeszcze pamiętające komunizm slogany BHP-owskie, tak to byśmy nazwali. Na przykład porządek ułatwia pracę, albo tutaj, jeśli może zwrócić Państwu uwagę, jeden z moich ulubionych plakatów. Uważaj, ten symbol mrówki do nogi słonia, tak jak człowieka do maszyny. Można bardzo łatwo stracić tutaj zdrowie czy życie. Biorąc pod uwagę, że na przykład ta maszyna, prasa jakby gnąca blachę, jest w stanie wywierać tak niesamowitą siłę, nawet nie wiem jakiego nacisku, pewnie kilkuset ton na metr kwadratowy. Wygina po prostu wycięte wcześniej elementy, nadając im odpowiednią łukowatość po to, aby można było z tego tworzyć te elementy kadłubowe. Dobrze. Oprócz tego, że wycinano tutaj blachy, sala K1 pełniła również ważną funkcję, można powiedzieć, socjalną. Była poza świetlicą drugim takim ważnym miejscem, gdzie organizowano albo zjazdy, albo jakieś diety, często partyjne, ale też na przykład zabawy sylwestrowe. Pamiętny Sylwester 71 roku, kiedy na tej sali K1 zrobiono duży koncert stoczniowego zespołu Stowarsi, który może Państwo znają, grał taką mieszankę rocka i jazzu. Bardzo ciekawy zespół, on zresztą członkowie tego zespołu myślą o reaktywacji, także będę pewnie im pomagał jakoś zaistnieć jeszcze. Możemy iść dalej.
Podrożała kiełbasa. Chyba z 36, jak myślimy, na 44 i tam jeszcze ile. No i tak gadało się, jak podrożało. No. Później ni stąd, ni zowąd, to było w grudniu, pod koniec grudnia, przed świętami jakoś tak, już daty nie pamiętam. Śniadanie żeśmy zjedli, ja tak opowiadam, jak ja to zauważyłem. Śniadanie i był Passat, bodajże Passat, statek stał naprzeciwko wydziału.
Na Passacie żeśmy.
No. No i ja już poszedłem do pracy, byliśmy, nie, a tam taki plac, Skarpa się nazywała, tak? I stamtąd zaczęli ludzie się gromadzić, nie? I tak wyszli i zaczęli śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła. A myśmy się kopnęli raptownie, że tu chodzi o te podwyżki, nie? Bo to się na szatni, jak się przyszło tam na fajrant myć tego, to każdy tam, kurczę, to drogą mówi i tak dalej. No i to śniadanie, a to jeszcze było takie śniadanie. I idziemy do kiosku sobie kupić tam wędlinę czy bułeczki jakieś, nie? A tu wszystko podrożało. I to taka atmosfera wyszła wszędzie.
Nazywam się Kazimierz Kwiatkowski, jestem ze Szczecina. Tutaj mieszkam w Szczecinie od 1946 roku. W 70 roku, jeżeli chodzi o te zajścia grudniowe, to ja pracowałem portowe centralne warsztaty mechaniczne na Ludowej. I pracowałem tam w transporcie, w magazynie. I jak się zaczynały te wydarzenia, to najpierw zaczął się ruch na stoczniach, obydwóch, i na Warskiego, i na remontówce, a że moja firma była obok remontówki i obok Warskiego, na Ludowej to jest blisko, rzut kamieniem. Także widziałem ludzi, którzy się zbierali, no i z ciekawości dołączyłem do nich.
Ile pan miał lat wtedy?
Miałem 24 lata. No już byłem dorosłym człowiekiem, nie?
No i zaczęli chodzić po stoczni. Iśmy jeszcze Polska i coraz więcej i było dużo, masa. Później pod bramę, jak żeśmy poszli, to tam już po prostu, ja wiem, na oko to było chyba co najmniej z 5000, bo tam nie było gdzie koło bramy palca nawet wetnąć. No i później tak było, że tam zaczęli się zbierać i później, ja nie wiem, ja wróciłem na statek, nie? A jeszcze przedtem, jak to się zaczęło, to brygadzista, bo był starszy, i mówi, Marian, mówi, nie idź, mówi, bo będę strzelać. Ale człowiek to młody, to tak mówi, a co mówi, nie? Jak sobie nie zdawał z tego sprawy. No i poszedł ten pochodzi, tak chyba ze dwa razy żeśmy obeszli, Wulkan, Arsenał, i później pod bramę żeśmy poszli i tam się już tłum z tego, już tam taka, pamiętam, na takich żelaznych, taka platforma do ciężkich maszyn, tego tam wyszedł, jak pamiętam, Romacki od nas, tubę taką z papieru i tam zaczęli tam przemawiać takie różne rzeczy. I później to tak już nie pamiętam, jak ktoś był szał, a i żeśmy poszli, po tym ktoś powiedział, idziemy. I żeśmy wyszli, cały pochód zaczął iść pod KW.
Dołączyłem do nich, no i razem kilka osób z mojego zakładu też się dołączyło do stoczniowców i wyszliśmy na ulicę, szliśmy na Pałac Grubego, nie?
I do Dubois, to się bodajże Dibuła, żeśmy doszli i tam już się Wilisek. Było rzucanie tego i później Wilisek, ten policyjny, czy to wojskowy był, już zaczął się palić, bo go przewrócili i tam on wybuchł. I część poszła, ja się akurat wróciłem, że się przebrał i poszedłem później pod urząd ten PZPR-u, nie? No i tam później zobaczyłem demonstrację, jak z tych okien wywalali wszystko, nie?
O, to nas duża grupa poszła, bardzo duża. Zostało wszystko wywalane, wyrzucane przez okna, telewizory, dywany.
Korzelka tamtego, wszystko tak takie.
Było niebezpiecznie, ale człowiek był młody, to po prostu nie zdawał się sprawy.
Ja tam ze swoich znajomych to nikogo nie widziałem, ale był taki później moment, że dużo fotoreporterów biegało. Jak fotoreporterzy zdjęcia robili, to niektórzy do nich polecywali i te kamery i tak dalej rzucali, rozbijali, bo mówię, bo zdjęcia robią, mówi, będą nas wyładzać. To tak niszczyli.
No tak kubecy robili.
No tak, no zdawali sobie. No i już nie pamiętam, czy to wtedy, bo później żeśmy poszli pod policję, tak? Ty pamiętasz to dobrze, no. Tam strzały pierwsze padły, pamiętam. Ja tam byłem, ta łódka była tam, to łódkę wzięli.
Ja ją rozwalałem tą łódką bramę.
Tak, bo wiem, że łódkę, mówi ktoś tam, hap, później zaczęli, ja się cofnąłem, nie?
Była za lekka, to się odbijała od bramy. No, można powiedzieć, że ja byłem inicjatorem, żeby zabrać tą łódź z placu. Taki ogródek jordański dla dzieci, coś takiego było tam. Blaszana taka szalupa okrętowa.
Ona na zielono chyba była pomalowana.
No już nie pamiętam. No i wzięliśmy, ja powiedziałem, jeszcze kilka osób się dołączyło, żeby tą łodzią rozwalić te drzwi wejściowe do komendy wojewódzkiej.
A dlaczego?
Po prostu chcieliśmy wejść do środka, bo krążyły słuchy, że zostali tam aresztowani stoczniowcy. Chcieliśmy ich uwolnić. No ta łódka się na nic nie przydała, ona była za lekka, odbijała się od tej bramy. I zaczęliśmy rozbijać takie, obok były takie mniejsze drzwi, mniejsza brama, drewniane drzwi. I to zaczęliśmy rozbijać.
I później strzały tam zaczęły po tym,
jeszcze
nie?
Jeszcze nie, strzały dopiero...
Bo wiem, że jak te strzały...
Jak wychodziłem z... Może od początku, żeśmy rozbijali te drzwi. Najpierw poszły wrzazgi te drzwi drewniane, wyszliśmy do środka, ale tam był mur. Na jedną cegłę rozbiliśmy ten mur, a z drugiej strony były jeszcze jedne drzwi. No ja byłem tylko sam, już rozbijałem te drugie drzwi. Zobaczyłem otwór w drzwiach i zobaczyłem z drugiej strony, że były światła reflektorów. Nie wiem, samochodów czy jakichś tego, także na te drzwi, na ten otwór. No to się wtedy naprawdę przestraszyłem, bo już myślałem, że serię puszczą i po mnie. Postanowiłem wyjść stamtąd. Gdy wychodziłem, to mnie jakiś z tego balkonu, który wystaje tak nad tymi drzwiami, no to dostałem serię w nogę. 3 sztuki przeszły przez spodnie i 1 kula przeszła przez kolano. No i poza tym jeszcze miałem parę ran takich mniejszych, od takich odłamków. To poprzebijały płaszcz, spodnie, to wszystko. Także byłem taki trochę poszatkowany, pokiereszowany, tak.
I co się z panem stało?
No, ja już nie mogłem chodzić, bo ta kula uszkodziła mi nerw strzałkowy. No to po prostu ci obecni tam ludzie zbierali nas, bo tam więcej rannych było. Zbierali nas i układali po drugiej stronie komendy, tam taki placek był, nie? I tak jeden obok drugiego. I pogotowia nie było, to do szpitala zawieźli nas, tak układali nas wojskowym takim skotem, nie? To taki pancerny samochód, taki coś takiego, nie? To do szpitala kolejowego mnie zawieźli, no to 22 dni w szpitalu leżałem.
Jak żeśmy poszli pod bramę, to tam zaczęli strzelać, a ja byłem z takim Władkiem Podgórskim. No i żeśmy tak już bramę przekroczyli i zaczęli strzelać. I zaczęli się ludzie cofać do stoczni. I ten Władek tak troszeczkę z tyłu był i mówi tak, on góral był z Nowego Sącza. I on mówi tak, mówi, Mańmuś, coś jak mi dupa mówi z typie. Gdzie? Tu. No ja mu podnoszę to kufajkę, nie patrzę, dziura, nie? Tu na spodnie plama. I rykoszetem dostał krew. To na terenie była przychodnia i tam go zaprowadziłem, to mu tam odłamek wyjęli. I tam, jak słyszałem, mówi, nic nie zapisywać, żeby później bezpieka, czy tam nie mieli dokumentów. I wszystko załatwiali, opatrunki tam, bo tam było parę osób prawnych. I opatrunki robili i puszczali. Później przerwę zrobili, bo to było przed świętami, nie? Na święta przerwa była. I po świętach znowuż, tyle co ja pamiętam, bo był szum, bo podobno z wydziału W4 kogoś zaresztowali. I tam negocjacje się tego i później jakoś automatycznie, kurczę, ten drugi strajk wyszedł. Tak ja to pamiętam, bo wiem, że był w 71 roku później drugi strajk. Ale ten już drugi strajk to już było tak, że nie wychodzili z bram. Wszystko było zamknięte, okupacyjny tak zwany. Powołali takie służby porządkowe, komitet strajkowy, nie? To jedni tam nabrzeża, bram pilnowali, ja akurat byłem na statku.
Ja radiostacji akurat.
No, ja byłem akurat na statku, bo to on już był na wykończeniu, to bo na tym statku to robiłem, nie? Jako elektryk. Passat. Dla ruskich był. Passat. I motorówki pływały. Mówią, że się od kanału będą oddzielać. I myśmy zamontowali, akurat taki był reflektor poszukiwacz, który miał 2000 W. To był taki, że jak na morzu się coś staje, czy coś tam świecili, że on dość był. No i zaczęli te motorówki, to motorówka płynęła w stronę burty, gdzie ten statek stał i puścili tym reflektorem tak w tą motorówkę. Chyba go oślepili, bo uderzyła tam, to była wojskowa motorówka, statek taki czy coś, no i uderzyła w burtę i się odbiła, bo myśmy takie zatrzęsienie zobaczyli i później oni odpłynęli. A tam warty były, bo tam z kabli, tam z takich tych i takie służby wartownicze i to każdy miał dawać znak, nie, gdzie jest jakiś atak czy coś. No później tam komitety takie różne tego, nie, wybierali trójki wydziałowe i to już później taka organizacja tam się zaczęła tworzyć, nie. Później tam wiem, że związki jakieś powołali, ale to jeszcze były te związki takie
w Zalążku.
W Zalążku, no. Od nas to był Makarusia do tej trójki, teraz
Tadziu ten.
Tadziu, ja zapomniałem.
Ja nie pamiętam.
No, i później ten, co później był w ośrodku.
Roczek.
Nie, później. To później, to był 80 rok, ale co on był, Tadek
Sokołowski.
No, to taką trójkę tam. To już oni tam chodzili na zebrania i później zawsze na śniadaniu w przerwie przychodzili. To stołówka była, bo to chyba wtedy u nas 360 osób na tym wydziale pracowało, nie? To zawsze jak tam śniadanie, to szum, każdy rozmawiał, to zawsze przychodzili. Uwaga, to cisza, mucha leciała. To było słychać. No i oni zawsze tam mówili, co uchwalili i tak dalej, nie? Częściowo byliśmy zadowoleni, że trochę się zmieniło. Bo później tym drugim razem to przyjechał Gierek Jaroszewicz po tym drugim strajku, tak? Bodajże to. I jeszcze ktoś. I chyba Jaruzelski był czy coś, bo wiem, że...
Był Jaruzelski.
Tak, no. bo koło między W2 a W3, tutaj gdzie te toalety były, te magazyny, to później Jaroszewicz, no i tam jeszcze rozmawiali, towarzyszą do tego, tak, towarzyszem tego, no będziemy się starać, mówi, poprawimy tego, no. Poprawimy, no bo troszeczkę
później. Pomożecie?
Tak, tak.
No, wy powiedzieliście, pomożemy.
Tak było. My żeśmy na takiej głównej świetlicy nie byli, ale trójki były w poszczególnych wydziałach.
Z każdego wydziału były trójki i te trójki później przechodziły wiadomość. No,
chociaż to było nagłośnione.
Nagłośnione było, no.
To żeśmy słuchali.
Pójdziemy od razu na górę, do świetlicy. Nie będziemy chodzić po innych salach.
Tutaj czas się zatrzymał totalnie. Tu jest dość znane zdjęcie komitetu strajkowego, zdjęcie zbiorowe z 21 stycznia 1971 roku. Co widzimy, co jest to samo, a co jest inne. Te same są krzesełka, te same są filary. Widać, że inna była podłoga. Także to tandetne, co to jest, linoleum czy...
Dykty.
Zostały tutaj widocznie zamontowane później. W każdym razie zachowały się, nie, zniknęły te charakterystyczne emblematy z symbolem stoczni, ale to też wiąże się z tym, że to był symbol, znak jakby towarowy Stoczni Szczecińskiej, spółki, która też już nie istnieje. Ale tak, no myślę, że nie trzeba więcej dowodów na to, że wystrój ten jest niemal w 100% historyczny. Myślę, że wszyscy po pierwszej sekundzie obecności tutaj już wiedzieli, już czuli, że to miejsce jest po prostu przesiąknięte historią. A co z wydarzeń historii dwudziestowiecznej o tym poza tym świadczy? Przede wszystkim rewolta grudnia 70, a później porozumienia ze stycznia 71. Kiedy w 70 roku, w grudniu, władze reprezentowane przez Władysława Gomułkę wprowadziły podwyżki cen podstawowych artykułów żywnościowych, a było to zaraz przed świętami Bożego Narodzenia, robotnicy, Polacy, generalnie społeczeństwo zastrajkowało i począwszy od Gdyni i Gdańska, również w krótkim czasie protesty i coraz bardziej zdecydowany bunt trafił do Szczecina i właśnie Stocznia Szczecińska była takim zarzewiem, z którego szpaler stoczniowców przekierował się pod budynek Komitetu Wojewódzkiego Partii, który mieści się dzisiaj przy Małopolskiej, tam gdzie bank, skandując hasła o zniesieniu podwyżek i o generalnie zwiększeniu praw socjalnych. Okazało się, że to oczywiście nie mogło przynieść żadnego efektu, ale tłum był na tyle już zrewolucjonizowany, a wojsko i policja, tam, milicja tam obecne na tyle bierne, że doszło do podpalenia tego budynku. Stamtąd są te słynne sceny takiego kłębu dymu nad całym placem, dzisiejszym placem Solidarności. To zgromadzenie zostało z czasem rozpędzone przy użyciu ostrej amunicji. Padli pierwsi zabici i to są ofiary grudnia, które wspominamy do dziś z bardzo dużym szacunkiem. Sytuacja załagodzona została jedynie pozornie, bo w styczniu te postulaty wróciły. I w styczniu robotnicy, tym razem już założywszy taki, no można powiedzieć, profesjonalny komitet strajkowy, którego przywódcą został Edmund Bołka, postanowili ogłosić strajk okupacyjny. Tym razem nie wychodzić ze stoczni, nie narażając się po raz kolejny na rozlew krwi, tylko zażądać bezpośrednich rozmów z przywództwem politycznym. Wtedy zmiany na szczytach władzy zaszły. Władysław Gomułka przestał być pierwszym sekretarzem, jego miejsce zajął Edward Gierek i w zasadzie ku zdziwieniu stoczniowców ta delegacja rządowa przyjęła to zaproszenie i przyjechała w styczniu, w końcówce stycznia 1971 roku i właśnie tutaj, w tej świetlicy, toczyły się kilkugodzinne, bardzo ciężkie negocjacje zakończone jakimś porozumieniem. Wtedy też według legendy w zasadzie, no bo to nie jest potwierdzone, na przykładzie Szczecina padły te słynne słowa Gierka, pomożecie, pomożemy, ale no, fakty są takie, że w Szczecinie na to pytanie odpowiedzią były jedynie szmery. To były zdarzenia, to były takie bohaterskie historie, które jakoś, jak mówią niektórzy historycy, sprawiły, że Szczecin zyskał swoją tożsamość.
Jan Mordasiewicz, Wydział WZR wyposażeniowy. No ja to trochę mam inną historię, wie pani całkiem, ja byłem kiedyś sportowcem. No i trafiłem tutaj do Szczecina, bo poznałem przypadkowo akurat w mojej miejscowości, bo pochodzę z Mazur, ze Szczuczyna. Tam poznałem dziewczynę ze Szczecina. I ona mówi, Jasiu, mówi, to przyjeźdź. I jej bracia, zamiast do Pogoni, to jej bracia też kibicowali. Mówi, nie, tam Jasiu, będziesz do Pogoni szedł, czyli tam w Starej Stoczni daje szybciej mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. No i ja zdecydowałem się w Starej Stoczni, a pójść do Stoczni. I grałem w Starej Stoczni na piłkę nożną. I po prostu nabawiłem się kontuzji. A byłem bramkarzem, a kontuzja ręki wyeliminowała mnie. Taki pan Garczarek, masażysta, jeszcze trochę postraszył, mówi, no Jasiu, albo ręka, albo sport, nie? A że w tamtym czasie piłkarze byli zatrudnieni w zakładach pracy, ja byłem przypisany do stoczni, po tej kontuzji zostałem w stoczni. I to był rok 1975. Załatwili mi na, trochę można powiedzieć, lepszy wydział, bo wydział był zerowy, pasażerowy. Tam nie było, tak jak tu koledzy pierwotnie opowiadali, ciężki, wysmarowani ludzie, to wyposażenie było i lżejsza praca. No i doczekałem się roku 80. Pamiętam jak dzisiaj to, jak w Gdańsku zaczęli strajkować. W tym momencie wspomnę o siostrze swojej terenie, która przeżyła to właśnie, co tu koledzy przeżywali w 70 roku w Gdyni. Jeżeli ma być szczery, ja się tam na policję wtedy nie znałem, ani się nie wtrącałem, nic, ale chciałem przeżyć strajk. Zacząłem kolegów namawiać, jak przyjechali sparnicy, już stali i Gdańsk stał, no to sparnicy przyjechali, bo oni też stanęli i przyjechali, przypływali do nas pod nabrzeże. Przyjeżdżali tam na Arsenał i przyjeżdżali na Wulkan. I akurat ja ich spotkałem na tym na Wulkanie. Pomęska, twarda była rozmowa. Na K mówi, staniecie, bo nie, bo nas wszystkich pozamykają. Przyjechali raz, drugi raz. Ja wtedy zacząłem, tak, żebym się tym przejął, że zacząłem po prostu namawiać kolegów do strajku. Co przerwa, wychodziliśmy nad Odrę, no i każdy zastanawiał się. Ja namówiłem, idziemy. Nie było posłuchu. I wyobraźcie sobie, że posunąłem się do podstępu. I gdy w czwarty dzień, gdy grupa wyszła, bardzo duża grupa wyszła, tam była Kodubownia i Załów Zero, bo to były złączone, znaczy nie razem, ale koło siebie wydziały. I mówię, ja mówię, słuchajcie chłopaki, arsenał stoi, idziemy. I ja wyszłem na czoło i mówię, chodźcie, idziemy. Tak się zastanawiałem, chodźcie, idziemy. Za mną ruszyło kilku stoczniowców. Jak to ruszyło kilku stoczniowców, tak i reszta ruszyła. Ale szczęście w tym całym zajściu było takie, że to było prawdą, że arsenał naprawdę ten zaczął stać. I wyobraźcie sobie, że jak szliśmy, no to po drodze, a W0 było na samym końcu ku pochylni Wulkan. Także gdzie żeśmy szli, a tu już śniadania były różne, o różne porze, tu już niektórzy pracowali. No to oczywiście krzyki, chodźcie z nami, żeśmy szli do bramy głównej. Dochodzimy do bramy głównej, ja patrzę faktycznie arsenał i też idzie. Tak samo jak my z Wulkanu żeśmy szli. No i tam dziwnym trafem, pan pierwszy sekretarz wtedy, jeśli dobrze pamiętam, Brych, wszystko było przygotowane. Przyczepa, mikrofon, nagłośnienie i żeby uspokoić tego. Wszyscy stoczniowcy, którzy tam szli, chcieli wyjść za bramę. A że to nagłośnienie było, wyszedł później mój kolega, przyjaciel, pan Eugeniusz Szerkus, bo później zaczęliśmy w związkach działać razem. Wyszedł naprawdę i zrobił bardzo wielką robotę w tamtym momencie. Co prawda mózg co wielkim nie był, ale był bardzo uczciwym człowiekiem i doświadczonym człowiekiem, bo widział wszystko, co się w 70 roku i w 71. Próbowali dyrektor Ozimek wstrzymać ludzi, żeby nie szli i tak dalej. Więc on wszedł na to przyczepę i do załogi mówił. Słuchajcie, oni tylko na to czekają, żebyście wyszli. Będzie to samo, tylko wyjdziecie za róg, zobaczycie, będą trzeba, bo daleko właśnie wypuszczą. Propozycję rzucił taką, żeby po prostu teraz, nie pamiętam, ale podał godzinę, teraz my się rozchodzimy, sami każdy na swój wydział. Pracę przerywamy i proszę, żeby wybrać trójki wydziałowe. Nie pamiętam godziny, bo to było może 17, może 16, ale tak gdzieś o tej porze. I te trójki, żeby się zgodziły na świetlicę główną. No i tak żeś było. I tu jeden po prostu podam taki aspekt, jak działały służby. W tym momencie, bardzo trudnym momencie, jak oni wykorzystywały naiwność robotników i tak dalej. Oczywiście każdy próbowali wtykać swoich. Ja mówię w tej chwili o swoim wydziale, o wydziale W0. I wyobraźcie sobie, my żeśmy wybrali uczciwie 3 ludzi. I to moim zdaniem byli zaufani ludzie. Ale jeden facet, który nazywał się Juszczuk, nie Jurczyk, to Juszczuk, poczekał, aż ta trójka wyjdzie, i podniósł rękę głośno, ja mam głos donośny, ja tam pójdę, tylko przez postulaty przeczytam. I nie spytał się o zgodę, nie nic. I poleciał razem z tym. Później okazuje się, a on do komitetu strajkowego zostaje wybrany. Zastępca Jurczyka, z Wądowskim i tak, Stasiem i tak dalej. No wie pani, nasze woda się zagrywała, ale wtedy nikt nie miał głowy do takich rzeczy, że to może być to był po prostu, nie? No i tak to się stało. Tak zaczął się strajk. Tu wtedy zaczęły się, poutworzyły, jak w 70 roku, tu był, nawet tu kolega był Wiśniowiecki z W2, który wspominał, był szefem, który ustawiał na wszystkich wydziałach warty robotnicze na płotach, na wszystkich, żeby nikt nie wychodził, nikt nie przychodził, podstępów, żeby nie było żadnych, bo prowokacji było mnóstwo, bo wtedy komuniści robili wszystko, żeby skłócić, stłamsić, żeby jakieś zawirowania były, żeby mieli powód wejść na teren stoczni, a to było wtedy tak dobrze zorganizowane, naprawdę. Była to wtedy straż ta robotnicza, tak dobrze była zorganizowana, że pytali na tym, na płotach, łapali wszystkich, przyprowadzili, do policji oddawali, bo nie pracuje w stoczni, a po co on tu właśnie, nie? Chyba nie, można było zindykować ich, bo przychodzili bez dokumentu.
W sierpniu 80 roku, bo to on się zaczął strajk w poniedziałek. A ja w sobotę miałem w domu wypadek i tydzień czasu byłem na zwolnieniu. Dopiero przyszedłem w drugim tygodniu na stocznię. No i to już było tam prawie poukładane wszystko, bo to już były negocjacje, już było spokojnie wtedy. Pierwsze dni to były nerwowe, bo nawet jako z telewizji oglądałem, to ja się trząsłem.
Przeżywałem to bardziej niż w latach 70., bo jak w latach 70. byłem młody chłopak, to jak sobie nie zdawałem tak sprawy jak te lata 80. Tam bardziej przeżywałem to wszystko i no i co mogę powiedzieć? No, chciałem, żeby to wszystko się jakoś ułożyło i wyszło na dobre, ale z czasem okazało się, że wielu było kapuśni. Między innymi Juszczyk, tak jak ty powiedziałeś, ten, który tam wyszedł i potem się okazał Marian. No wiadomo, także no po latach jestem zawiedzony tym, co się stało jednak. I oni mieli taką silną władzę, że po prostu no, wyszło to na ich stronę.
Doczekaliśmy się porozumienia. Postulat to oczywiście wolne związki były. Już oni wspólnie wszystko dali. Ale ostatni został postulat związki zawodowe. No nie mieli wyjścia, bo musieli podpisać, bo to był postulat nieodrzucony. Bo nikt nie myślał o przewrocie politycznym, bo wtedy władza miała wszystko w ręku, siłę, wojsko, policję, no dosłownie wszystko mieli. Przychodzili i gdzieś tam szpile, kogoś puszczali między chłopaków, gadali, głupoty. To my jako, bo ja nie byłem działaczem tam w komitecie strajkowym, ja tylko tak byłem, jak wspomniałem, jeden z namawiających do strajku w 80 roku, w sierpniu, ale dosyć aktywnym byłem po prostu, nie? Bo ja później te ulotki rozwoziłem po wydziałach i tak dalej na wózku takim stoczniowym akumulatorem i spotkaliśmy niektórzy, a po co to robicie, a po co, zobaczycie, pójdziecie siedzieć, a to i takie teksty, oni was wszystkich poznają, to wszystkie wam zdjęcia robią z ukrycia i tak dalej. No ja byłem człowiekiem i wielu takich chłopaków, że się nie przyjmowaliśmy. To były komunikaty, nie da się sprowokować. Nie da się sprowokować. I co rusz te słowa padały przez radiowęzeł. Tak jak i w 70 roku, tak i w 80 roku wszystko było nagłośnione, czy rozmowy, czy coś, chyba że w kuluarach gdzieś tam siedzieli w jakimś pokoju pod komisję, dogadywali się, no to tego nie było słychać. Ale to, co się działo na świetlicy głównej, co do mikrofonu potrzeb, wszystko było słychać. I my żeśmy to bardzo dobrze to odbieraliśmy. I oni, komitet strajkowy też zdawał sobie sprawę, że będą próbowali to rozwalić od środka. No bo jak tu nie daliśmy się sprowokować, Szerkus obronił, że tak powiem, Sośniowców przed kłopotami, konfrontacją z wojskiem, z policją na miasto nie puścił, no to trzeba to od środka działać. I cały czas od pierwszego dnia do końca. Naprawdę. I to, że było podpisane porozumienie, to jest nie wszystko. Naprawdę, to było nie wszystko. Na szczęście, powiem pan tak może w sekrecie, bo to z działalności już później podziemnej wiem, że tam w tych służbach specjalnych też byli ludzie. Te sygnały dostawaliśmy. Byliśmy ostrzegani przez akcję. Jeżeli mogę tak to określić, to był początek demokracji i w tych najniższych szczeblach robotniczych, że ja mogłem zagłosować na kolegę i on wtedy był, nikt nam nikogo nie mianował. To jest jedyna instytucja była wówczas tylko demokratyczna. Nasza. Nasza instytucja demokratyczna, gdzie każdy jeden miał wpływ. Każdy wiedział, że jego kartkę, jego głos, no jeden przegrywał, drugi przegrywał, bo to kandydatów jest, bo tak jak wspomniałem, wiele było takich, to później się ludzie dowiedzieli, że to nie nasi, ale kandydowali. Ale też tam byli członkowie partii, którzy na nich też głosowali. Także to nie było tak pięknie, jak to się można powiedzieć, ubrać, strajkowali, mieli, prawda? Nie, to tak nie było ładnie.
W sierpniu 80 roku, po też trwającym blisko 2 tygodnie strajku, doszło do podpisania porozumień i właśnie w tej sali, przy blasku fleszy, doszło do podpisania porozumień sierpniowych. To było zresztą bardzo emocjonujące dla całej załogi, która przez kilkanaście dni siedziała zamknięta w stoczni. No, w zasadzie całe miasto pomagało stoczniowcom, żeby wytrzymali w tym strajku, bo byli odcięci od swoich rodzin. Co więcej, komitet strajkowy postanowił wprowadzić dla z oczywistych względów zasadę prohibicji, żeby ten strajk też nie wymknął się spod kontroli. I kiedy doszło do finalnych negocjacji, które toczyły się w tamtych gabinetach, w gabinetach ówczesnej dyrekcji stoczni, ale były przez stoczniowy radiowęzeł transmitowane na tą salę, gdzie z dość dużą uwagą wysłuchiwano ich, kiedy okazało się, że porozumienie zapadło, były to bardzo szczęśliwe dni. Prawdopodobnie to wynika z bardzo wielu wspomnień ludzi pamiętających tamte czasy i zapoczątkowały karnawał Solidarności. Doprowadziły do zalegalizowania tego związku zawodowego. No i w zasadzie w dalszym planie po dekadzie do upadku komuny. Ale zanim to zaistniało, władza postanowiła za wszelką cenę obronić swój stan posiadania, wprowadzając stan wojenny 13 grudnia 1981 roku. I to był też bodaj ostatni moment, kiedy stocznia takimi wielkimi zgłoskami zapisywała się na kartach historii Szczecina, bo tutaj też ogłoszono strajk. Został on jednak dość brutalnie spacyfikowany przy użyciu ciężkiego sprzętu. Brama stoczniowa została wyważona. Wkroczyła milicja, wkroczyło ZOMO, wkroczyło wojsko. Cały komitet strajkowy został aresztowany, później internowany. Także od tamtego momentu też inwigilacja esbecka, inwigilacja policji politycznej nad załogą stoczniową była tak duża, że już w końcówce komunizmu, w lato 1988 roku, kiedy też targały Polską strajki, stocznia tym razem nie zastrajkowała. Tą jakby odpowiedzialność wziął na siebie chociażby port szczeciński, ale wtedy można powiedzieć, że obecność tajnych współpracowników była tak liczna, a nastroje tak skutecznie kontrolowane, że stocznia nie przerywała swojej pracy. Tutaj tylko w ramach uzupełnienia naszej wizyty w świetlicy chciałem pokazać państwu tablicę pamięci poległych w grudniu 70 roku. Ona czekać musiała aż 10 lat, żeby zostać tutaj zainstalowaną. Dopiero właśnie po porozumieniach sierpniowych władze zgodziły się upamiętnić w ten sposób ofiary grudnia. Wcześniej ten temat był tak tabuizowany, tak no, przemilczany programowo, ale też ciekawostka jest taka, że ta tablica, która tutaj widnieje, nie jest oryginalną tablicą z tego roku 80, bo kiedy był tutaj szturm właśnie wojska w trakcie stanu wojennego, to jeden z transporterów opancerzonych cofając uderzył o tą tablicę i ją po prostu złamał na pół, także to jest też replika tamtej tablicy. Ale niezmienione są krzyże z listą ofiar grudnia 70. Także jeśli będą państwo kiedyś wspominać osoby zasłużone dla Szczecina czy dla historii PRL-u, proszę też pamiętać o tym miejscu.